Nie mało kto wie, co będzie z relacjami między Polską a Ukrainą. Czy to już jest czas, żeby wysyłać agentów 007 w jedną i w drugą stronę? Czy może jeszcze da się porozumieć w sposób dyplomatyczny? Premier, jeżeli władze ukraińskie będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Rzeczpospolitej. Marek Budzisz, naszym gościem na łączach skype'owych. Dzień dobry, redaktorze. I od razu pytanie. Mamy wojnę handlową, spór handlowy między Warszawą a Kijowem?
Na razie mamy do czynienia z pewnym sporem retorycznym, który oczywiście może przerodzić się w coś na kształt wojny handlowej. Tego nie należy wykluczyć. Zważywszy na deklaracje z obydwu stron, które nie wskazują, najoględniej mówiąc, na gotowość szukania kompromisu, albo te propozycje kompromisowe, które się pojawiają, no nie są zadowalającymi dla żadnej ze stron i w tym sensie wydaje się, że ta sytuacja może eskalować w najbliższym czasie. No, jesteśmy w czasie wyborczym, to wpływa na skłonność rządu premiera Mazowieckiego do jakichś ustępstw. Morawieckiego, tak.
Tak, Mazowieckiego rząd też był,
ale... No, przepraszam, przejęzyczyłem.
Ale troszkę wcześniej, chociaż to może być przejęzyczenie, tak, nie, dla jednego i dla drugiego polityka niesympatyczne. No dobrze, panie redaktorze, to jeszcze dwa pytania. Zaobiega nas głos syreny za oknem na krakowskim przedmieściu. Mam nadzieję, że to nie jest syrena, która by cokolwiek oznaczała z jeszcze gorszego w relacjach między Polską a Ukrainą. Trochę zachodzimy w głowę właściwie, o co chodzi Kijowowi, bo jeżeli by patrzeć na tak racjonalnie na ten spór, to Kijów właśnie sobie bardzo skutecznie zraża być może kluczowego, a na pewno bardzo ważnego partnera w trakcie wojny.
No, ja myślę, że tu są możliwe są dwa wyjaśnienia tej sytuacji. Mówiąc w pewnym skrócie, taki pogląd zresztą jest formułowany przez niektórych ekspertów i polityków polskich, choćby na przykład pana ministra Waszczykowskiego. Ukraina uznała, mam na myśli elity ukraińskie, bo tu społeczeństwo wydaje się ma nieco inne podejście. To wynika z też wielu wypowiedzi, które dzisiaj się pojawiły. Ta elita ukraińska najwyraźniej uznała, że intencją Berlina, to z pewnością, ale być może również Waszyngtonu, jest doprowadzenie do zmiany ekipy rządzącej w Polsce. No i w związku z tym nie ma sensu szukać kompromisu z tymi, którzy dzisiaj mają większość parlamentarną, no bo skoro mają przyjść ci realizujący inną linię, to być może warto dzisiaj pokazać to, że jesteśmy twardymi graczami, a potem z nową ekipą się porozumiemy. To jest oczywiście pewien rachunek, który może się okazać chybionym, bo o tym przesądzą polscy wyborcy, a nie opinie nawet najbardziej znaczących polityków w Waszyngtonie czy w Berlinie. No ale jest też oczywiście też druga wersja wyjaśniająca to postępowanie rządu w Kijowie, na którą zwrócił uwagę wczoraj pan prezydent Duda, odwołując się do takiego porównania tonącego. Otóż Ukraina rzeczywiście znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, również z punktu widzenia budżetu Ukrainy i sytuacji finansowej. Ja nie mam na myśli tylko wojny. Oczywiście ma to związek z wojną, ale wojnę trzeba finansować. W tym roku Ukraina już drugi raz dokonała nowelizacji budżetu, zwiększając wydatki na potrzeby wojenne. W gruncie rzeczy całość podatków, które Ukraina zbiera, przeznacza na wojnę. To oznacza, że państwo funkcjonuje z tych pieniędzy, które otrzyma od darczyńców z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, z Niemiec, co pokazuje trudną sytuację. Ona się nie poprawia, tylko niestety się pogarsza. No ale też pokazuje pewną wrażliwość strony ukraińskiej na presję tych, którzy te pieniądze po prostu przysyłają. To się łączy w jakiś sposób z tą interpretacją, z tą pierwszą linią interpretacyjną, o której mówiłem. Zresztą Ukraina ma już z tym problemy, dlatego że środki, które zostały zadeklarowane przez Stany Zjednoczone i powinny dotrzeć czwartym kwartale tego roku, czyli właściwie już niedługo, one nie zostały odblokowane. Tutaj mamy do czynienia z pewną obstrukcją w Kongresie i po prostu Ukrainie, która już ma dług publiczny przekraczający 100% PKB, będzie coraz trudniej pozyskiwać środki. I to powoduje z jednej strony ten, powiedziałbym, wzrost takiej chęci wsłuchiwania się w to, co mówią w Berlinie i w Waszyngtonie, ale z drugiej strony to może powodować pewną nerwowość, jeśli chodzi o kwestię eksportu ukraińskich produktów rolnych, bo to jest jedyne źródło przypływu pieniędzy czy dochodów z eksportu. Ukraina w związku z wojną właściwie nie ma innych takich zasobów, które można by było relatywnie szybko uruchomić.
Ale z drugiej strony, czy rynek polski jest tak,
tylko żeby zrozumieć.
Jest tak kluczowy dla... No ale to już jest pytanie techniczne. Jak rozumiem, Kijów uznał, że wartość polskiego rynku i możliwość absorpcji produktów zbożowych w Polsce jest tak duża, że warto te relacje zaognić. A jeżeli weźmiemy tą pierwszy wariant, czyli że Kijów...
Nie, tu chodzi, panie redaktorze, o coś zupełnie innego. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że wszystkie kraje graniczące z Ukrainą, bo podobny krok podjęła też Rumunia, chociaż czasowy, na miesiąc, w gruncie rzeczy zablokowały wejście ukraińskich produktów rolnych na unijny rynek. Co oznacza, że nie mam możliwości transportu tych produktów, no bo ten korytarz zbożowy przez Morze Czarne jest nadal zablokowany, stąd Ukraińska podejmuje próby jego odblokowania. No w związku z tym decyzja państw graniczących z Ukrainą oznacza faktyczne embargo na te produkty na całym rynku europejskim, niezależnie od tego, co pani Ursula von der Leyen deklaruje i co mówi Bruksela. No taki jest realny wymiar tych decyzji.
Dobrze, ale korytarze idą, znaczy z miesiąca na miesiąc...
Ale tranzytowe.
Tranzytowe idą przez Polskę w coraz szerszym strumieniem, znaczy z miesiąca na miesiąc to się...
Ale Ukrainie nie zależy na tranzycie. Dlatego, że tranzyt produkcji rolnej na rynki państw trzecich, czyli afrykańskie na przykład, przy tych kosztach transportu związanych z transportem lądowym, czy nawet transportem barkami po Dunaju, jest tak wysoki, że powoduje to znaczące zmniejszenie marży producentów zboża i Ukraina traci te rynki, bo wchodzą tam producenci nie tylko z Rosji, również z Brazylii, z innych krajów, które produkują duże ilości tak zwanych commodities.
Jasne, ale z Gdańska można pojechać do Hamburga i tam się rozpakować i wejść na rynek niemiecki, dalej francuski.
To nie będzie tranzyt wtedy. To nie będzie tranzyt. To jest Unia Europejska. Nie ma wewnętrznych granic celnych, a w związku z tym zboże z Gdańska w tej hipotetycznej sytuacji, gdyby miało płynąć do Hamburga i tam być rozładowane, to nie będzie żaden tranzyt. To takie zboże powinno zostać zatrzymane. W związku z tym tu w gruncie rzeczy chodzi o to, że Ukraina oczekuje, iż rynek Unii Europejskiej zostanie otworzony bezwarunkowo dla jej produkcji. Dlaczego to jest dla nich ważne? Dlatego, że rynek Unii Europejskiej jest chroniony przed innymi państwami konkurencyjnymi dla Ukrainy na rynkach trzecich. A w związku z tym rynek europejski dla ukraińskiej produkcji stanowi pewną niszę, gdzie ci producenci mogą realizować swoją marżę wynikającą. Ona będzie mniejsza, bo koszty transportu dochodzą, ale i tak będzie większa niż gdyby mieli konkurować na rynku, nie wiem, Egiptu czy innych państw Afryki Północnej. Tu o to się toczy w gruncie rzeczy gra. Ale to nie zmienia sytuacji, że w moim odczuciu ta linia polityki ukraińskiej jest linią strategicznie błędną. To znaczy Zełenski, Szmychal i ta ekipa, która rządzi Ukrainą, dokonuje złej oceny sytuacji. To będzie negatywnie odbijało się przede wszystkim na perspektywie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Bo to wejście nie będzie możliwe, jeśli nie zmieni się wspólna polityka rolna. A wspólna polityka rolna musi być zmieniona w trybie konsensualnym. Przynajmniej na razie takie są zasady. I zaognianie sporu handlowego na tle artykułów rolnych w gruncie rzeczy długoterminowo działa na szkodę Ukrainy, a nie na szkodę państw z Ukrainą graniczącą, bo to będzie opóźniało wejście krainy do Unii Europejskiej, to tutaj nie mam żadnej wątpliwości w tej kwestii.
No ale to wejście jest bardzo hipotetyczne. No jest ta historia Macedonii Północnej, kraju, który nawet nazwę swoją zmienił tylko, żeby się do Unii Europejskiej dostać, a i tak spotkało się to z wetem krajów północy Niderlandów chociażby, więc
no i to jest,
wizja akcesu
to jest
jeszcze...
problem ukraińskiej elity. To jest drugi problem ukraińskiej elity, mianowicie ona hołduje nierealistycznym celom politycznym i przekonuje własne społeczeństwo, że one są w zasięgu ręki. Znaczy buduje strategię państwową w oparciu o przekonanie, że za 3 lata Ukraina będzie w Unii Europejskiej albo będzie miała zaawansowane rozmowy w tej materii, a robią wszystko, żeby to opóźnić, no bo ten konflikt do tego prowadzi. I podobna narracja jeśli chodzi o kwestię członkostwa w NATO. Też nie będzie szybki proces. I to jest pewien, moim zdaniem, problem. Pisałem nawet o tym w ukraińskiej prasie. To jest problem strategicznej oceny przez elitę państwa ukraińskiego interesów Ukrainy. Moim zdaniem oni tutaj popełniają błąd i zaczyna dominować perspektywa krótkoterminowa, a zarówno Kijów, jak i Warszawa powinny się, budując nasze relacje, powinny się kierować pewnymi interesami o charakterze strategicznym, aż taką wagę przywiązywać do kwestii jednak dość doraźnych.
To ja myślę, że zaczęliśmy tą całą dyskusję o tych dwóch hipotez. Na pierwszy rzut oka one chyba nie są sprzeczne. Czy Kijów może się jednocześnie włączyć, jeżeli uzna, że Berlin i być może także Waszyngton tego chcą, włączyć razem z nimi w zmianę władzy w Polsce i przy okazji starać się zrobić interes na zboży. Jeżeli ta pierwsza hipoteza jest prawdziwa, to co to dla Warszawy oznacza?
No jeżeli ta pierwsza hipoteza jest prawdziwa, to przede wszystkim oznacza, że władze w Kijowie nie mają rozeznania, jak wygląda sytuacja w Polsce, jaki jest realny rozkład sił, jak wygląda geografia sympatii, antypatii wobec Ukrainy, dlatego że niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził, czy obecna ekipa, czy opozycja, no to pewien obszar interesów państwa polskiego, też i społeczeństwa polskiego, pozostaje niezmieniony. Ten problem się nie rozwiąże wraz ze zmianą ekipy rządzącej, a tym problemem jest pewna strukturalna nierównowaga między polskim rolnictwem opartym o niewielkie gospodarstwa i rolnictwem ukraińskim, gdzie dominują olbrzymie holdingi rolne. Tu ta różnica interesów będzie jeszcze nierozwiązywalna przez, myślę, długie lata, a to będzie powodowało, że każdy rząd polski będzie jakby zwracał na to uwagę. No chyba, że będzie chciał uprawiać politykę, która go doprowadzi do szybkiej klęski wyborczej, bo wiadomo skądinąd, że w Polsce nie można wygrać wyborów i mieć stabilnej większości w parlamencie, no bez wsparcia elektoratu wiejskiego i tego, który mieszka w małych czy w niewielkich ośrodkach tak zwanych prowincjonalnych. W związku z tym tu w moim odczuciu strona ukraińska nie ma odpowiedniej wiedzy, co jest pochodną, ja o tym wiele razy mówiłem, dwóch zjawisk. Znaczy, po pierwsze, ten przekaz na temat Polski w ukraińskich mediach, a staram się śledzić go bardzo uważnie, jest kształtowany przez relatywnie niewielką grupę dziennikarzy o dość jednoznacznych sympatiach politycznych, wydaje mi się dość odległych, jeśli chodzi o ten zespół poglądów, który dominuje w obecnej koalicji. Co powoduje, że pewne negatywne tendencje są bardzo silnie nagłaśniane, a pozytywne niedostrzegane. To oznacza, że taki obraz sytuacji w Polsce, moim zdaniem, na Ukrainie jest nieco skrzywiony. Ale z drugiej strony, oczywiście, to jest też pochodna bezczynności polskich sił politycznych i państwa polskiego, jeśli chodzi o budowanie pewnego przekazu na temat naszych interesów, naszej polityki, naszych oczekiwań na Ukrainie. To jest, że tak powiem, z dwóch stron powinno działać. Są obecne fundacje niemieckie i to w dużej liczbie na Ukrainie. Ten przekaz niemiecki jest silny. Przekazu polskiego po prostu nie ma. W tym sensie też ukraińskie elity, które przez lata były kształtowane taką, bym powiedział, formułą medialną, no mają też być może pewne braki informacyjne. To jest ważne, bo to będzie ograniczało ich zdolność do podejmowania słusznych decyzji. Oni też popełniają błędy. Tych przykładów błędów w polityce ukraińskiej w ostatnich latach jest aż nadto. To może się powtarzać. I ja uważam, że my dzisiaj mamy do czynienia z błędem strategicznym, jeśli chodzi o ekipę Zełenskiego. Oni po prostu źle ocenili i źle oceniają sytuację, zarówno sytuację Polski, jak i sytuację Ukrainy, jak i stan relacji w Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, to już na koniec, czy ten spór o zboże nie będzie rzutował na realną współpracę, aktualną współpracę wojskową? Czy to nie jest tak, że nagle w Polsce zaczną się psuć czołgi, a to inny sprzęt nie będzie mógł dojechać, albo po prostu jest inna kalkulacja. Kijów uznał, że wszystko, co mógł uzyskać militarnie od Polski, już uzyskał i teraz lepiej zabiegać o inne względy niż polskie.
No ale nawet jeśli by przyjąć tę linię argumentacji, to zabieganie o inne względy w ramach pewnego systemu sojuszniczego, w którym Polska też uczestniczy i uczestniczą inne państwa naszej części Europy, wymaga jednak budowania pewnych koalicji poparcia. Ukraina, zaogniając relacje z Warszawą i z Budapesztem czy z Bratysławą, no po prostu może się znaleźć w osamotnieniu, zabiegając o to wsparcie ze strony państw trzecich. Do tej pory miała poparcie państw naszego regionu. To poparcie nie jest automatyczne i w związku z tym, to nawet jeżeli w Kijowie ktoś doszedł do wniosku, co jest błędem, jak już powiedziałem, że już od Polski niczego nie możemy, mówiąc w uproszczeniu, uzyskać, to jednak poparcie Polski dla pewnej linii politycznej Kijowa ma znaczenie i rezygnowanie z tego w imię dość takich, bym powiedział, doraźnych korzyści wydaje się w moim odczuciu nierozsądne. A generalnie ja uważam, że my powinniśmy myśleć strategicznie, znaczy naszą politykę powinien kształtować interes strategiczny państwa polskiego. Tym interesem strategicznym jest to, żeby Rosjanie możliwie długo tracili siły walcząc na Ukrainie, a najlepiej, żeby tę wojnę przegrali. No, to są dość oczywiste kwestie. Co nie znaczy, że powinniśmy ustępować w innych dziedzinach. To po prostu musi być pewna hierarchia celów i pewna elastyczność, ale są momenty, kiedy trzeba zachowywać się twardo i stanowczo, nawet jeśli by te relacje miały być ulec pogorszeniu.
To jeszcze pytanie o to przewożenie sprzętu. To też powinno być na stole w ramach nacisku na władze w Kijowie?
Nie, wydaje mi się, że to nie powinno być na stole. Ja bym przestrzegał przed tego rodzaju polityką, tylko musimy tu odróżnić dwa elementy. Znaczy element związany z pewnym celowym działaniem, w tym państwa polskiego. No, ale drugim elementem jest obiektywna rzeczywistość, dlatego że wszyscy uczestnicy życia publicznego, w tym i przedstawiciele różnych organów władzy samorządowej oraz administracji, oni też widzą, jaki jest stan relacji. Jeżeli te relacje się pogarszają, to rośnie skłonność na poziomie już takim, bym powiedział, nawet najniższym, no pokazania tego, że my nie jesteśmy ludźmi, z którymi można tak postępować, czy tak się wypowiada, jak na przykład pan minister Kaczka był uprzejmy, ironicznie się no to na ten temat wypowiadać.
Ale to jeszcze wróćmy, bo o to nie zapytałem, może to powinien być pierwszy cytat, nie naszego premiera, tylko prezydenta Zełenskiego, który no de facto Polskę zrównał z państwami, które pomagają Putinowi. No bo tak, trzeba rozumieć wypowiedź prezydenta Zełenskiego.
Tak, ja uważam, że to jest wypowiedź niefortunna i ona nie powinna mieć miejsca. I mamy do czynienia z całym szeregiem takich niefortunnych wypowiedzi strony ukraińskiej. My nie powinniśmy licytować się, kto tu będzie teraz retorycznie bardziej twardy. Powinniśmy po prostu rzeczowo jako państwo znacznie silniejsze niż Ukraina wyjaśnić Kijowowi, że nawet niezależnie od intencji Warszawy, czy MSZ-u, czy Urzędu Prezydenckiego, tego rodzaju wypowiedzi będą powodowały spadek popularności kwestii ukraińskiej wśród polskiego społeczeństwa i będą się przekładały na obiektywny wzrost skali trudności w zakresie mobilizowania pomocy, organizowania transportu, organizowania zbiórek, tej całej aktywności, która służy walczącej Ukrainie. Nawet gdyby rząd polski formułował zupełnie odmienny pogląd i nadal podtrzymywał, co mam nadzieję będzie miało miejsce, chęć niesienia pomocy stronie ukraińskiej, to te wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, pana ministra Kaczki, pana premiera Szmyhala spowodują, że będzie trudniej, po prostu będzie trudniej, bo ludzie reagują niezależnie od tego, co powie pan premier czy pan prezydent. I te konsekwencje muszą być na Ukrainie zrozumiane, bo to będzie działało na ich niekorzyść. No ale powiem tak, wszyscy mają prawo również do błędów. Prezydent Zełenski, premier Szmyhal nie są wolni, nie są od tego wolni i też popełniają błędy. Ja uważam, że mamy do czynienia z błędną polityką na poziomie strategicznym strony ukraińskiej. Oni źle rozeznali sytuację. Zarówno sytuację wyborczą w Polsce, jak i generalnie geografię interesów, jak tym bardziej w moim odczuciu źle rozeznali realne nastawienie Waszyngtonu, Berlina i Brukseli wobec kwestii ukraińskiej. Szukają przyjaciół tam, gdzie ich nie mają, a wrogów tam, gdzie mają przyjaciół. No to jest fundamentalny błąd o charakterze strategicznym. Niestety Ukraina będzie płacić za to cenę. Ale Ukraina już płaci cenę za swoje błędy. No, prezydent Zełenski i jego partia w 2021 roku cięli budżet wojskowy zamiast zwiększać wydatki na obronność. To oni je zmniejszali. To jest jeden z takich błędów. To nie jest formacja wolna od błędów, a nawet mam wrażenie, że te błędy zaczynają lawinowo narastać.
O czym mówił Marek Budzisz, nie przedstawiłem na początek. Think Tank Strategy and Future, redakcja tygodnika w sieci, publikuje także na portalu W Polityce. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W tym gorącym okresie także w relacjach polsko-ukraińskich. A my za chwilę zajmiemy się gorącą polską kampanią. Naszym gościem będzie Marcin Palada, ale zanim to nastąpi, spodobał mi się ten bond. To posłuchajmy piosenki Adele.